Chwała Panu. Słuchaj mnie, słuchaj mnie. Dziękuję Panu Bogu, że mogę być tutaj, że mogę usłyszeć słowem. Wow, fajna modlitwa. Wspaniałe proroctwo. Wspaniały czas. To pomału staje się już takie nasze grono niesamowite. W środę proroctwa, dzisiaj proroctwa, w środę indywidualne, dzisiaj było do całej społeczności. Chwała Panu. Trzeba się cieszyć, trzeba Bogu błogosławić za to, że On działa swojej mocy, za to, że On posyła swoich proroków, swoje sługi, którzy przekazują nam słowo. Chciałbym się podzielić tym, co Bóg położył mi na serce. Ale powiem szczerze, chyba troszeczkę pozmieniamy kolejność. Otworzymy księgę Jeremiasza. Dzisiaj będziemy dużo czytać. Dużo czytać ze Słowa Bożego, dlatego że dla mnie jest to temat trudny, więc wolałbym posiłkować się bardziej Słowem Bożym, aniżeli swoimi teoriami. Księga Jeremiasza. 14 rozdział, od 13 wersetu do 16. Przepraszam, nie. 18 rozdział, od 5 wersetu do 10. Od tego zaczniemy. Strona zaraz podam, bo akurat tego... 836, o tak, dokładnie. Dziękuję. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem uczynić. I innym razem zapowiadam narodowi królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Na razie tyle. Mamy tutaj dwa proroctwa. Mamy proroctwo negatywne i proroctwo pozytywne. Mamy proroctwo, w którym Bóg grozi narodowi królestwu, że je wykorzeni, ale mamy też i kolejne proroctwo, gdzie zapowiada narodowi i królestwu, że je odbuduje i zasadzi. I te oba proroctwa niekoniecznie się spełnią. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest niestały? Nie. Dlatego, że my nie poddajemy się Bogu. Bóg mi to położył na sercu w kontekście tego, co się dzieje w naszym kościele ostatnio. Mamy wspaniały czas, czas proroctw. I jak mi to Bóg pokazał, zacząłem się na tym zastanawiać, co Bóg chce mi pokazać. Zacząłem myśleć, analizować. Może za dużo. Zobaczymy. Zacząłem myśleć i przypominać sobie różne historie. W środę wielokrotnie mieliśmy proroctwa. To były proroctwa indywidualne do nas. Podchodził pastor, używał pastora jako łącznika, jako mówcę, ale to on mówił. I wielokrotnie było tak, że otrzymywaliśmy proroctwa. Nie wszystkie się wypełniły. Dlaczego? Bo to nie były proroctwa? Czasami nie zwracamy uwagi na pewne szczegóły. Zacząłem słuchać coraz bardziej, coraz więcej proroctw, nie tylko do siebie, ale też do innych. I to brzmi tak. Bóg mówi, będzie to, to, obiecuję ci to, 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 to i są super obietnice. A i jeszcze jest kolejna rzecz, ale musisz być bardziej pokorny, musisz być bardziej uniżony, musisz przybliżać się do mnie. Każdy miał co innego. A później jak rozmawialiśmy, jak rozmawiam z osobami, to jak rozmawialiśmy o proroctwach, to jakby tego nie było. Nikt nie pamiętał tej drugiej części. Tylko było, że będzie to, 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 to. Ale zapominamy, co Bóg mówi. Zapominamy o pewnym uwarunkowaniu. Bóg nie chce nas tutaj... Bóg chce nas zachęcać, o tak. Bóg chce nas cały czas zachęcać i pokazuje nam, co może nam dać, co dla nas przygotował, do czego nas przygotował. Ale pewne warunki muszą być spełnione i On nam nie będzie wszystkich mówił konkretnie, że ty jesteś taki, 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 taki. On powie delikatnie. Ja już na swojej skórze przekonałem się. Bóg mówi delikatnie, ale mówi dokładnie to, czego faktycznie mi brakowało. I będzie to, jeżeli zrobisz to. Będzie masę różnych rzeczy, jeżeli tylko zrobisz pewną czynność. I każdy z nas dostaje co innego. Jeden dostaje, że musi się upokorzyć, drugi dostaje, że musi się do Boga przybliżyć, trzeci musi więcej słowa czytać, więcej się modlić, czwarty jeszcze coś innego, czwarty musi przebaczyć grzechy, a i tak dalej, i tak dalej. Słyszałem takie też głosy. Dlaczego się proroctwa nie wypełniają? I zacząłem się o to modlić, żeby Pan mi pokazał. Dlaczego? Właśnie dlatego. Że my zapominamy o uwarunkowaniach. My chcemy coś dostać, ale zapominamy, żeby my musimy coś, najpierw żeby dostać, to my musimy na to zasłużyć. My dostajemy łaskę, zbawienie dostaliśmy z łaski, ale pewne rzeczy muszą się stać, zanim my musimy się dostosować do Bożego planu, żeby ten plan Boży w naszym życiu mógł się wypełnić. Chciałbym teraz jeszcze wrócić do początku, czyli od czego chciałem zacząć tak naprawdę kazanie, ale troszeczkę się pozmieniało. Więc wracamy do Słowa Bożego, do księgi Ezechiela. To będzie tak, Ezechiel 13, będziemy czytać od pierwszego wersetu do 23, strona 897, tutaj jestem przygotowany. Księga Ezechiela 13:1-23. Strona 897. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim. Prorokuj i mów do tych, którzy prorokują, z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. I tak mówi wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom, nie usypali kamienia wokół wału domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią, to jest słowo Pana, chociaż Pan nie posłał, a jednak oczekują, że spełni się ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie opowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście, to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego ja jestem przeciwko wam, mówi wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że jestem wszechmocny Pan. Dlatego właśnie zwodzili mój lud, mówiąc, pokój, chociaż nie było pokoju. A gdy on znosił mur, oni go tynkowali. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grat i rozpęta się huragan. A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. W swojej zaparczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grat na zagładę. I rozwalę mur, który tynkowaliście i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament. A gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem im, nie ma muru, nie ma tych, którzy go tynkowali. To jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jerozolimie. Mieli dla niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju, mówi wszechmocny Pan. Ale ty, synu człowieczy, zwróć oblicze przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego natchnienia i prorokuj przeciwko nim. I mów, tak mówi wszechmocny Pan, biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze. Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko własne życie zachować? Wyszczycicie mnie u mojego ludu za garścień czmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zabiorę do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usiedlacie. Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz. I poznacie, że ja jestem Pan, ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serca sprawiedliwego, chociaż ja nie chciałem, aby go pozbawić otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował. Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że ja jestem Pan. To jest o proroku. O fałszywych prorokach. Kim jest prorok, to my wszyscy wiemy. To nie będziemy, to myślę, że tego nie trzeba wyjaśniać. W hebrajskim nawi, w greckim profet. Jak patrzymy na Słowo Boże, to Bóg bardzo przywiązuje rolę do proroków w Starym Testamencie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Stary Testament jest, ja to nazywam bardziej prorocki, Nowy Testament nauczycielski. W Starym Testamencie jest bardzo zaznaczone, to mówi Pan. I większość ksiąg są to księgi prorockie. Bóg, to już jest, to jest moja interpretacja, Bóg najwyraźniej chciał pokazać, przypomnieć, ugruntować to, że to On to wszystko prowadzi. I że tak mówi Pan, czyli to ja mówię. To będzie według mojego słowa, bo ja na tym trzymam pieczę. I w momencie, kiedy Bóg kształtował lud Boży, musiał im to uzmysławiać cały czas, że On jest Bogiem i to On będzie wszystko tworzył i to On będzie ich prowadził i to On będzie sprawiał to, co zapowiadał. Nowy Testament to już bardziej nauczycielski. Pan Jezus wszedł bardziej w formę nauczyciela, tak samo jak apostołowie. Chociaż dalej są prorocy. Jest Agabus. Niektórzy z apostołów też mieli prorockie wizje. Więc prorok nie odnosi tego do Starego Testamentu, ale też do Nowego. Jak możemy podzielić proroków? Możemy podzielić na jasnych i tych ciemnych. O ciemnych już czytaliśmy, o fałszywych. Są też prorocy Pana. I nie każda osoba, która ma dar, nie każda osoba, która ma dar prorokowania, jest prorokiem. O tym zaraz jeszcze powiemy. Możemy podzielić na trzy takich, powiedzmy, pozytywnych proroków, czyli dobrych proroków Pana, możemy podzielić na trzy grupy. Prorok, osoba, która ma dar proroczy i osoba, która korzysta z namaszczenia innych. Też prorokuje, ale korzysta z namaszczenia innych. Po kolei. Prorok. Jaki powinien być prawdziwy prorok Pana? Wysoki, niebieskooki blondyn? Był taki jeden w historii, który miał hopla. Zademoniony co prawda, ale dzięki Bogu już go nie ma dawno. Nie. Wykształcony, znający Biblię od podszewki, żeby jak się go obudzi o drugiej w nocy, powie Joela 1:3, to on od razu wszystko powie? Niekoniecznie. A może o lekkiej mowie? Taki, który zacznie, który jak zacznie mówić, pięknie mówić, używać wspaniałych słów, takich górnolotnych, może nawet nie różnorodnych, bogate słownictwo, gestykulacja, dobra intonacja i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie. Kto zostawał prorokiem Pana? Ten, który był w 100% Bogu oddany? Ten, który był w 100% wykonywał Jego wolę? Ten, który miał 100% pokory? Ten, który był w bliskiej społeczności z Panem? Taką osobą, takich ludzi Bóg wybierał. Zwróćmy uwagę na proroków, co oni robili, jak oni się zachowywali. dokładnie tak, jak im Bóg mówił. Ich wolą była wola Boża. Robili w 100%, nie w 99,99, w 100%. Ezechiel. Rok czasu leżał na boku, a później drugi rok na drugim boku. Jeremiasz. 3 lata biegł nagi. Dzisiaj, no, nie wiem, co by było, gdyby ktoś spotkał takiego człowieka, ale Bóg kazał Jeremiaszowi 3 lata chodzić nago. I co? I Jeremiasz powiedział, że nie? Ozeasz, to już o tym już kiedyś mówiłem, poślubił prostytutkę. Bileam, to też ciekawy człowiek, został zaproszony przez Balaka, przez króla Moabu, żeby przeklinać Izraela, przeklinać lud Boży. I co on zrobił? On go błogosławił. Dlaczego? Bo Bóg mu nie pozwoli przeklinać. Bóg kazał błogosławić. Balak był zdenerwowany, bo przecież nie po to tu wszedłeś, żeby przeklinać i lud Boży. Żeby błogosławić lud Boży. Ty masz go przeklinać i go tam ciągał po różnych stronach, żeby przeklinał. A on nie. Zobaczcie, poszedł na wezwanie króla. Normalnie powinien zostać ścięty za to. Nie posłuchał się króla. Słuchał się Boga. I Bóg go używał. Tak samo jak Mojżesz. On nie był o lekkiej mowie. On się jąkał. Ale Bóg go wybrał. I był prorokiem. Był jego prorokiem. Samuel, Jeremiasz. Oni zostali wybrani jako młodzi. Jeremiasz też poszedł do króla. I mówił to, co jemu się nie podobało. Ale mówił. Nie wahał się. Na początku był pierwsze zawahanie, że ja jestem za młody. Bóg powiedział, że wcale nie. I od tamtej pory skończyło się wahanie. To są prawdziwi prorocy. Bóg przez nich mówił, Bóg objawiał wolę dla swojego ludu. Większość z nich potrafiło też czynić cuda. To mamy wszystko ze swoje Bożym. Osoba z darem proroczym. Są to osoby, i to często są wśród nas, są to osoby, do których Bóg zaczyna mówić. Do których Bóg mówi. Często osoby, my dostajemy takie też i słowo od Boga w stosunku do nas, do naszej rodziny, czy do nas, naszych bliższych. Niekoniecznie jest to osoba w 100% zaangażowana w służbę Panu. Ma też swoje życie, pracuje, uczy się, ale jest w bliskiej społeczności z Panem i Pan do niej mówi. I Pan przepowiada pewne rzeczy. I on odbiera. Nie zawsze też to rozumie. Ma też sny, ma widzenia, słyszy słowo i tak dalej. I to może być... To są te osoby, które jak słowo... Które mają dar Ducha Świętego, dar proroctwa z Nowego Testamentu. I to mogą być wszyscy, którzy ten dar otrzymali. No i trzecie. Osoby, które prorokują, korzystają z namaszczenia innych. To mi ostatnio brat Krzysztof powiedział. Pozwolę sobie to zacytować. Mogę? Dobrze. Brat Krzysztof był na jakiś czas temu, był na konferencji z prorokinią Sharon Stone. Nie z tego filmu, nie z kinematografii, tylko z prorokinią. I doszło do tego, że w pewnym momencie Duch Święty tak zaczął działać, że wszystkie osoby, które były obecne na sali, zaczęły prorokować. Czyli było namaszczenie namaszczenie, które było nad tym prorokiem, udzieliło się wszystkim dookoła. I zaczęli prorokować. I faktycznie to, jak sobie nawzajem prorokowali, no to weryfikowali też, że no, mówią prawdę. Czyli proroctwa są prawdziwe. Jak brat Krzysztof tam dzień później wrócił do domu, chciał to samo zrobić, już nie potrafił. Proroctwo się skończyło. Czyli co? Był na jakimś spotkaniu takim szalonym. Słowo Boże też o tym mówi. Saul swego czasu, jak był też dręczony przez duchy nieczyste, już był zanieczyszczony, wszedł między proroków, zaczął prorokować. Stąd też powstało powiedzenie i Saul wśród proroków. I Saul też prorokował. Przecież on był nieczysty. Prorokował. Skorzystał z namaszczenia. Siostra Maria Dąbrowska. To chciałbym powiedzieć, no to w sumie powinienem był przy tym, taki dzisiejszy przykład proroka. Część, praktycznie większość z nas poznało siostrę Marię, jak była tutaj. To ja powiem teraz swoje świadectwo. Niesamowite świadectwo. Znaczy dla mnie jest niesamowite. A wy sobie ocenicie, jak uważacie. Siostra Maria, jak pierwszy raz przyjechała, tutaj miała swój wykład. Ja oczywiście też na nim byłem, bo byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tylko, że ja przyjechałem bardzo zmęczony psychicznie. Powiedzmy tak. U niej w pracy dużo się rzeczy działo, więc przyjechałem taki stłamszony. I też się czułem też może nie do końca w porządku w stosunku do Boga, więc taki siedziałem sobie tam w kącie, tam gdzie teraz Paweł siedzi, i mi się posłucham. No i zobaczę, zobaczymy. Zresztą zmęczony psychicznie, taki zmaltretowany. I siostra często też podczas tego wykładu brała do różnych scenek różne osoby. No, chciałem, żeby mnie też wzięła. Widać było, że to takie, no, ona tak patrzyła i tak, było takie namaszczenie. Ty. No, masę tego było. A ja dalej siedziałem. Myślę, no dobra. Później były rozdawania płytek. Takie płytki, pewnie siostra rozdawała. I każdemu rozdaje. Myślę, no pewnie też nie dostanę. No i się, na końcu ja dostałem. Dostałem taką płytkę, że pierwsze co sobie pomyślałem, Boże, nie kopię się leżącego. Ale okej. Okay. Myślę, przeprosiłem zaraz. Dobrze, należało mi się. I była na końcu modlitwa. O uzdrowienie. I ustawił się tutaj rządek chętnych o uzdrowienie. Ja tak stoję, czy iść, czy nie iść. W sumie ja tam zdrowy jestem, nic mi nie dolega. A miałem w sercu pytanie, które chciałem zadać dzień później, bo dzień później miało być coś takiego jak indywidualna usługa. I miałem pytanie w sercu i nie wiedziałem, czy zadawać, czy nie zadawać, bo często sprawdza się proroka nie zadając pytań. Żeby sama siostra Maria mi odpowiedziała. To, z czym do niej szedłem. Tylko to miało być dzień później. I nie poszedłem na tą modlitwę. Czekałem, wszyscy się modlili. Podszedł do mnie pastor, pytał się, a ty, czy ty nie chcesz iść na modlitwę? Wiedziałem, że jest okej. Okay. Po co ja mam iść? Niech inni korzystają. A sobie później pomyślałem, dobra, pójdę jako ostatni. Wiadomo, że im dalej, no to te namaszczenie może być najsłabsze. Niech inni skorzystają. U mnie jest okej, okay, a są tacy, co bardziej potrzebują pomocy. I siostra zaczęła się modlić. Ledwo żyła, już widać było bardzo zmęczona. Zaczęła się o mnie modlić. I wiecie co, w modlitwie zaczęła mi odpowiadać na moje pytanie. Ja myślę, wow. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Pierwsze co, od razu jak się na nabożeństwo skończyło, wiedziałem, że będzie kolacja u pastora. Od razu podchodzę i... Czy ktoś będzie jeszcze na kolacji, czy możemy się wprosić? No nikogo nie ma, możecie się wprosić. Znaczy, możecie przyjść. To SMS do Lili, że jedziemy do dziadków na kolację. Na razie i tyle, bo byłem razem z Danielkiem. I podczas tej kolacji chciałem po prostu poznać, zobaczyć, czy co to jest za osoba. A jak była taka możliwość, to czemu nie? I podczas tej kolacji siostra tak kilka razy się mi przyglądała. Ja udawałem, że tego nie widzę, bo nie wiedziałem, jak się zachować. I wiecie co? I miałem jeszcze kilka rzeczy w sercu, których nie chciałem zadawać. O jedno się modliłem, ale nie chciałem w ogóle tego tematu poruszać. O jedno się modliłem, o inne w sumie nie, ale które za mną tak jakiś czas chodziły. I zaczęły na wszystko mi odpowiadać. Konkretnie. Odpowiedź na takie pytanie, które miałem w sercu. Mi się aż... I po prostu to było coś niesamowitego, bo pierwszy raz spotkałem taką osobę. Siostra Maria jest lekarzem z zawodu. Pracowała przez jakiś czas, później przestała. Oddała się w służbie Panu. Siostra Maria przez jakiś czas pojechała do Stanów Zjednoczonych. Pracowała w Nowym Jorku. Bóg ją wysłał do Nowego Jorku, żeby założyła polski kościół. Tutaj była osobą, powiedzmy, miała prestiżowe stanowisko, no bo lekarz, nie oszukujmy się, to jest prestiżowe stanowisko. Tam miała straszne warunki. I 4 lata nie miała za co kupić, brakowało jedzenia, brakowało suchego pomieszczenia do snu. W fatalnych warunkach. No mówię, że to ciężko przeżyła, ale zacisnęła zęby, bo Bóg ją tam wysłał. I tyle, ile miała tam być, tam była. Aż Bóg ją odwołał i kazała wróciła do Polski. Wszyscy myślą, Ameryka, American Dream. To nie dla niej było. Ona miała tam tragiczne warunki. Jak opowiadała, to... Wow. Tu była lekarzem. Ale zdecydowała się. Służyć Panu. Oprócz... No dobra, to mamy kilku proroków, takich pozytywnych, dobrych proroków Pana już za nami. Są jeszcze fałszywi prorocy. I ich możemy podzielić też na dwie grupy. Są to świadomi i nieświadomi. Świadomy fałszywy prorok jest to taki, który przekazuje słowo od Boga dla własnych korzyści. Aby się komuś przypodobać, aby mieć z tego profity, albo zwieść. Przyjdzie czas, że będzie wielu fałszywych proroków, co będzie zwodziło. Ale już jest, już wielu przyszło. Ale świadomi to są tacy, którzy to robią z premedytacją. Oni wiedzą, że to jest złe, ale Boga się nie boją i robią to z premedytacją. Nehemiasza 6, 10, 6-14. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mehatebeala, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł do mnie: pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy chcą cię zabić. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja powiedziałem: czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział ten wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sambalat przekupili go. A został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech. I aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza, Sambalata, a także prorokini Noadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. To są fałszywi prorocy, którzy działali świadomie. Świadomie też prorokowali Hananiasz. Ten, który prorokował, że Babilon Sedekiaszowi, że ostoi się Babilonowi, że królestwo ostoi się Babilonowi. A wiemy, jak było. Są też fałszywi prorocy nieświadomi. I są to osoby, które mają dar proroczy też. Często prorokują, ale nie robią tego z ducha. Robią też to z ciała. A spowodowane jest brakiem bliskości z Bogiem. To jest bardzo delikatny temat. To jest naprawdę otrzymanie proroctwa to jest tak jak z anteną telewizyjną i z odbiorem. Jak mamy źle ustawioną i ten sygnał jest słaby, pojawiają się zakłócenia. Pojawiają się szumy. I czasami widzimy obraz i słyszymy głos, ale on jest przerywany. I co wtedy robimy? Staramy się, jeżeli nie wyregulujemy, jeżeli nie chce nam się wyregulować, no to próbujemy zgadywać, o czym oni mówią. I zgadujemy. Zgadujemy. Usłyszymy jedno słowo, co drugie, co trzecie i sobie dopowiadamy. Często jest tak, że zmiana jednego przecinku może zmienić cały kontekst zdania. A co dopiero zmiana jednego wyrazu. Jeżeli nie mamy społeczności z Bogiem, to ten przekaz jest naprawdę słaby i może być zakłócony przez nasze myśli, przez nasze odczucia, przez szatana, który będzie chciał zwieść i będzie swoje rzeczy jeszcze dokładał. Dlaczego o tym mówię? Bo często to nas dotyka. Powiem jeszcze takie ciekawe świadectwo o jednym z proroków. Nie wiem, jak on teraz usługuje. Swego czasu usługiwał bardzo dobrze. Bóg go używał. Nie będę mówił nazwiska. Ale później była taka sytuacja. To mojej żonie powiedziała dziewczyna podczas wspólnych studiów na WST. Przyjechał prorok i usługiwał podczas nabożeństwa. No i wyhaczył jakąś dziewczynę i powiedział: chodź tu do mnie. No i przyszła i on zaczął prorokować. I twoje dziecko, które jest w łonie i tak dalej. I prorokuje. Cały czas i tak dalej. I czy może siostra powiedzieć amen na to? Ona powiedziała: ale ja nie mam jeszcze męża. Ona po prostu była krąglejsza. Właśnie, ona nie była w ciąży. Ona była krąglejsza. No. I pół biedy, jeżeli takie prorokowanie skończy się ośmieszeniem proroka. Bo to jest pół biedy. Ale może skończyć się czymś gorszym. Jeremiasza 14:13. I rzekłem, Wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im: nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu. A Pan rzekł do mnie: fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu. Nie posłałem ich, ani nie dałem im poleceń, ale nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wierzby i wymysły swojego serca wam prorokują. Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy, chociaż ich nie posłałem, prorokują w moim imieniu. I mówią: miecza i głodu nie będzie w tej ziemi. Od miecza i głodu poginą ci prorocy. Lecz zaś ludzie zaś, którym oni prorokują, będą leżeć na ulicach Jerozolimu, padli od głodu i miecza, a nikt nie będzie ich grzebał. Ani ich, ani żon, ani synów, ani córek. I tak wyleje na nich ich złość chyba. Te osoby, zobaczcie, nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie. Ludzie, fałszywi prorocy pokazali im: wszystko jest okej, nic się nie stanie. Ci ludzie nie mieli przez to szansy, żeby się upokorzyć i spróbować zmienić swoje zachowanie. Tkwiąc w tym proroctwie, ludzie zaś, którym oni prorokują, będą leżeć na ulicach Jerozolimu, padli od głodu i miecza. Zobaczcie, do czego może doprowadzić fałszywe proroctwo. Fałszywe prorokowanie. Gdyby było prawdziwe proroctwo w stosunku do nich, mieliby szansę jeszcze się ukorzyć, upokorzyć, przeprosić, zmienić swoje zachowanie. Tkwiąc we fałszywym proroctwie, nie mają na to szansy. Co prawda, każdy z nas powinien też pewne rzeczy weryfikować i samemu też pytać Boga, czy to jest od Niego, czy nie, bo nie wolno też ślepo iść. Często jest tak, że my modlimy się i czujemy i chcemy jak najlepiej jeszcze to przekazać, to co czujemy odnośnie danej osoby. Wiemy, że to jest proroctwo. A możemy osobę skrzywdzić. Kiedyś się modliłem o jednego brata i Bóg mi przekazał słowo. Zrobiłem w ogóle wszystko na opak, bo zamiast pójść do pastora, później do niego i przekazać dokładnie to, co... No to ja już oczywiście sam i słowo, i wypowiedź była taka, łącznie z moją interpretacją. No, to był jedyny raz i ostatni. To właśnie jest fałszywe proroctwo. Bo dochodzi interpretacja. Własna interpretacja, która potrafi wiele rzeczy zmieniać. To jest na tyle delikatny temat, że naprawdę trzeba mieć bliską społeczność z Bogiem, żeby pewne rzeczy innym mówić. Bo zobaczcie, jak Bóg traktuje fałszywych proroków. A jeżeli będziesz mówił to, co nie jest od ciebie, nie jest od Boga, tylko jest w jakiś tam sposób pomieszane z twoimi odczuciami, to ciebie też się dotyczy. Mnie, ciebie, każdego z nas. Ale jeżeli Bóg będzie mówił, ty to usłyszysz, ale nie powiesz, dlatego że będziesz się bał tego powiedzieć, to też cię Bóg za to rozliczy. Patowa sytuacja. Trzeba być naprawdę blisko z Bogiem. Przyjdzie czas i przyjdzie wylanie Ducha Świętego. Przyjdzie wielkie wylanie Ducha Świętego. To zapowiadał Joel. Mam to gdzieś tutaj. No to już nie mam. W każdym razie przyjdzie wylanie Ducha Świętego do nas. Będą też prorocy. Nie tylko pastor będzie prorokował. Będą też inni. Inne osoby, których Bóg będzie prowadził. Których będzie używał. Ale na razie mamy tak, jak mamy. Na razie tylko pastor jest używany. Niektórzy mają jakieś słowa, jakieś dary. U nas w Kościele praktykuje się tak, że jak ktoś... I to jest bardzo dobra praktyka. Jak ktoś otrzymał od Boga do konkretnej osoby, to idzie do pastora i to mówi. A Bóg już pastorowi odpowiada, czy to zgodne, czy niezgodne. Przyjdzie taki czas, że nie trzeba będzie przychodzić, bo Bóg będzie tak do tylu osób mówił, że pastor będzie musiał tylko siedzieć i przyjmować ludzi, tylko weryfikować. A to też nie o to chodzi. Będą proroctwa. Młodzieńcy... Tak.
A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenie. Także na sługi, służebnicy wyleję w owych dniach mojego ducha.
Właśnie, chwała Panu. I tak będzie. Pierwszy list do Koryntian, 14:5. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, znaczy jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba, że by je wykładał, aby zbór był zbudowany. Bóg chce, żebyśmy też prorokowali. Ale wszystko musi się odbywać według pewnej kolejności. Przede wszystkim pierwsze, odpowiednia społeczność z Bogiem. Odpowiedni przekaz. Odpowiednia nauka. Ci, co zaczynają prorokować, też się mylą na początku. I tym nie można się zrażać. Po to też zostało tak to ustanowione, żeby swoimi pomyłkami nie ranić innych. I Bóg w odpowiednim momencie powie koniec nauki. I pastor też to powie, że koniec nauki. Na dzień dzisiejszy. Naprawdę. Czasami lepiej coś pójść, zapytać się, poprosić, niż naprawdę kogoś skrzywdzić. Jest wiele osoby świeżo nawrócone. One od razu, one chcą działać, one już mają wizję, już słyszą głosy, mają wizję, mają i już prorokują z nim dookoła. No to jeszcze nie jest to. Na to też trzeba uważać. A osoby starsze tak samo. A te osoby, które już mają dar prorokowania, muszą mieć z tyłu głowy zawsze to, żeby nie dać się podejść. Wielu dało się podejść. Wielu zgubiła pycha, brak pokory i tak jak mówiłem wcześniej, co najwyżej sami siebie ośmieszali. I to było pół biedy. Nie co najwyżej, tylko to było pół biedy. Gorzej, jak naprawdę krzywdzili innych, bo można zniszczyć życie, wmawiając: rzuć pracę, Bóg ma dla ciebie coś lepszego, powinieneś się z tym ożenić, albo powinieneś to poślubić. Powinieneś wyprowadzić się, bo Bóg i tak dalej, i tak dalej. I co się później okazuje? To były ludzkie wymysły. Wymysły serca. Są to prorocy nieświadomi. Trzymajmy kontakt z Panem. Módlmy się o dary. Gorliwie módlmy się o dary prorokowania. Korzystajmy z proroctw, które już są. Mamy, tak jak mówiłem i będę dalej powtarzał, mamy takie błogosławieństwo, że do nas już Bóg mówi. My już mamy proroctwa. Ale my też walczmy o to, żeby Bóg do nas jeszcze też i personalnie mówił. Żeby był te połączeniem między nami a Bogiem. Żebyśmy wiedzieli. I żeby było na tyle dobre połączenie. I ten dar, żeby naprawdę się wylał, bo on się wyleje. Jak każdy inny dar. I wyleje się po kościele. I powstaną słudzy. Módlmy się o to. I pamiętajmy, że musimy być blisko Boga. Żeby to, co słyszymy, żeby mieć pewność. Diabeł jest mistrzem kamuflażu. I on będzie posyłał głosy, które będą zbliżone. A my musimy być na tyle już wyczuleni, że my wyczujemy ten głos. Czasami, jak naprawdę jestem bardzo bliski społeczności z Panem, to w środy to już to się czuje, kiedy przychodzi głos proroczy. Czasami jest tak, że pastor zaczyna modlić się na językach i się modli i nagle czuć, że to już jest proroctwo. I momentalnie zaczyna się proroctwo. Musimy być wrażliwi na to. Musimy być wrażliwi na głos Ducha Świętego. A wtedy Bóg będzie nas używał. I rozleje się ten dar po całym Kościele. I będziemy mogli usługiwać dla nas samych, na chwałę Pana, ale ku zbudowaniu zboru. Na chwałę Pana. Tak jak powiedział, ku zbudowaniu zboru. Tak jak powiedział apostoł Paweł. I to chciałem wam, bracia i siostry, przekazać. Chwała Panu.